Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes. Dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu Galeria Implantologów, Warszawa i pani doktor Monika Pordes.
Witam Państwa.
Pani doktor Monika Pordes to doświadczenie wieloletnie. Kiedy pierwsze implanty wszczepiałaś?
93. Pamiętam to jak dziś, dlatego że jeszcze nie było wtedy przedstawiciel w Polsce. Była ta nauka przywieziona z zagranicy, naprawdę rozwijająca się dopiero w kraju naszym i nawet nie można było ich po prostu kupić na rynku, tylko
93 rok.
Tak, to stare czasy.
To wtedy byliście jedną z pierwszych klinik implantologicznych w Polsce.
Tak, zdecydowanie byliśmy takimi dinozaurami w tej dziedzinie. Implanty oczywiście były znane w innych krajach, ale tutaj chyba były dwie firmy.
Słuchaj,
tak naprawdę.
Powiedz proszę, czy tych pacjentów pierwszych z 90-tych lat, to widzisz jeszcze, masz jeszcze szansę i śledzić, obserwować te implanty tych pacjentów?
No więc zdziwiłbyś się bardzo, bo ja sama jestem czasami w szoku, jak pacjenci mnie znajdują, no teraz są media społecznościowe, więc łatwo jest odnaleźć lekarza po nazwisku i trafiają do mnie pacjenci, którzy odnajdują mnie i to są te, dokładnie te implanty, które ja wszczepiłam onegdy. Ci pacjenci przychodzą w zasadzie wyłącznie po to, żeby zmienić estetykę. Na przykład miałam pacjentkę po 19 latach, która się zjawiła u mnie w gabinecie, odszukała mnie i po prostu chciała sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bo straciliśmy kontakt.
Niesamowite.
Na mojej drodze kariery no, zmieniłam firmę, potem aktualnie mam własną klinikę stomatologiczną i wyłącznie zmieniliśmy nadbudowę w celach estetycznych, a to nie było konieczne ze względów medycznych.
Czyli implanty dalej
funkcjonują, mają się świetnie, ku mojemu zaskoczeniu.
Bo to stare, dobre implanty Brenemarka.
Tak, dobre implanty, tak. Nawet miałam kłopot z odszukaniem dokumentacji, co to były za implanty, bo tam oczywiście przechodziły one swoją ewolucję.
Pamiętasz, że na początku nie było estetycznych łączników, tylko były takie cylindry. Potem Nobel Pharma wtedy zaczęła te estetykony.
CeraOne
to był pierwszy ceramiczny łącznik. I Ben Anderson, jak przyjeżdżał do was i przyjeżdżał z wykładami. Fantastycznie, ale fantastycznie.
Bo powiem taką ciekawostkę, że byłam bardzo zdziwiona. Zdjęłam most, który był na kleju tymczasowym 18 lat.
18 lat tak. Na tymczasowym cemencie.
I pacjentka była sama zdziwiona, że to się nie odkleiło.
To robiliście kawał dobrej roboty wtedy.
Były CeraOne, były różne łączniki, no teraz się robi pracę głównie z poziomu implantu. Nie wykorzystuje się bezpośrednio takich łączników, jakie były kiedyś, bo one po prostu na dzisiejsze wymagania estetyczne pacjentów tamte po prostu były nieestetyczne. Te standardy, one wystawały takim metalowym rantem ponad dziąsło, zwłaszcza w odcinkach bocznych, ale one się świetnie za to zachowywały, jeśli chodzi o utrzymanie ich długoterminowe, tak? Utrzymanie higieny dla pacjenta i one do dzisiaj funkcjonują. Ten zanik kości, który nastąpił w pierwszym roku.
Bo tak mówili, że przez pierwszy rok zanik kości.
Tak, to było około 1,5 mm, czasem 2 do 2 gwintów i to się trzyma do dzisiaj. Po prostu fantastyczny produkt.
Ogromne doświadczenie, fantastycznie widzieć tych pacjentów po latach. A opowiedz teraz, bo masz tytuł MSC, tak? To jest Master of Science.
DDS, Master of Science.
Of Science, ale jaki science? Nauki
implantologii.
Opowiedz, po co ktoś, kto zrobił już pewnie tysiące, można powiedzieć, implantów, po co idzie na Uniwersytet do Frankfurtu i robi taki program? Ile on trwał?
W sumie razem to prawie 4 lata z pisaniem takiej pracy magisterskiej, końcowej, która zajęła mi prawie 1,5 roku. Opracowanie 20 przypadków. Ten egzamin był trudny, bo to trzeba było najpierw udokumentować te przypadki od pierwszego modelu do tak zwanego follow-upu pacjenta. Później trzeba było zdać egzamin praktyczny przed bardzo wysoką komisją, czyli chirurgię na żywo.
Nenfi i koledzy.
Tak, tak. Oraz
po co ci to było,
praca,
powiedz? Po co ci to było?
Napisać pracę magisterską i tu się pochwalę, muszę ci przerwać. Tu się pochwalę, że zrobiłam bardzo, bardzo wnikliwą statystyczną dokumentację i było wzięte pod uwagę 500 implantów Brennemarka w porównaniu z implantami Ankylosa. I to była praca porównawcza. Uniwersytet bardzo chciał, żebym ja wykazała, że implanty Ankylosa są świetne. One są świetne.
No bo to z Frankfurtu pochodziło, one są świetne, ale Brennemarka pewnie nie są gorsze.
Ale właśnie wyszło z moich badań bardzo wnikliwych na podstawie 500 implantów Brennemarka, że te są równie dobre.
Powiedz, bo tutaj szczególnie dla pacjentów pewnie, ale też dla lekarzy, stomatologów, dla studentów, dla implantologów, bo jak mówimy o tym fenomenie implantów Brennemarka, to tyczy się tej powierzchni starej maszynowej. To chyba jest ten klucz do sukcesu przetrwania, nawet odsłoniętego tego implanta o gwint czy o dwa, jakby u zanik kości.
Tak, dlatego że one w dalszym ciągu fantastycznie funkcjonują, nawet jeśli są wkręcone suprakrystalnie. To
po prostu tam bakterie nie robią tego filmu, no bo ta powierzchnia jest dosyć, no, w cudzysłowie, śliska.
Znaczy potem oczywiście była rewolucja, jak to w technologii oczywiście zawsze istnieją rewolucje.
Powierzchnia T-Unite. Dążymy do tego, żeby było coraz lepiej. Trudno winić. Sami wspieraliśmy i promowaliśmy te implanty z powierzchnią szorstką T-Unite, bo wydawało się, że one będą szybciej integrować, one szybciej integrują, ale okazało się, że jak się odsłonią, to jest kłopot, bo wtedy bakterie bardzo lubią tę powierzchnię szorstką. I wtedy mogą prowadzić do perimplantitis, do zaniku kości. No ale tak jak wspomniałem, nikt nie jest winny, szukamy coraz lepiej, ale niekiedy okazuje się, że stare rzeczy w długim okresie czasu nie są gorsze, a nawet są bezpieczniejsze.
Tak jak stare samochody, stare szafy. Dobra, to... No i my. Prawda? I mamy więcej doświadczenia, to jak stare wino.
Fantastycznie.
Natomiast ja chciałam powiedzieć, że oczywiście implanty z powierzchnią T-Unite, które są wkręcone subkrystalnie, bardzo dobrze się sprawdzają, ale
oczywiście należy
wziąć pod uwagę warunki oraz długoterminowość tych implantów. Tam rzeczywiście obserwuje się na budowę tej kości. Natomiast co wtedy, kiedy organizm jednak robi swoje? Organizm, pacjent, nie. Najważniejsze chyba jest po prostu dobre dopasowanie systemu do warunków. I to gwarantuje sukces.
No, ale żeby dobrze dopasować system, no bo implanty to jest narzędzie tylko. Natomiast tak jak mówisz, to trzeba dopasować do pacjenta, ale szeroko mówiąc, nie tylko ilości kości dostępnej, ale też widocznych jego nawyków higienizacyjnych i kondycji i wieku i tak dalej. No to na to potrzeba takie know-how czasu i doświadczenia.
To jest ogrom wiedzy. Tak naprawdę implantologia, im dalej ja w nią wnikam, tym jest coraz ciekawsza i no umówmy się, dzisiaj, w dzisiejszych czasach to w zasadzie na każdym gabinecie stomatologicznym można zobaczyć napis implanty.
Można.
Wszyscy wszczepiają implanty. Po czym prawda jest taka, że nie ma na miejscu chirurga, nie ma specjalisty, ktoś tam dojedzie, być może skonsultuje. Tak reasumując, to specjalistów, te osoby, które wyszły z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie, to jest 20 osób w skali kraju. Osoby, które mogą posłużyć się dyplomem implantologa, ponieważ na polskiej uczelni nawet nie ma takiego kierunku, nie ma takiego wydziału i w zasadzie wszyscy lekarze uczą się już po studiach.
Pewnie. Powiedz,
nie da się tego nauczyć w weekend.
Nie da się, bo te studia robiłaś i, no, powiedzmy niedawno, biorąc pod uwagę, że pierwsze implanty wszczepiałaś w 93 roku.
Tak.
Powiedz mi, o ile ta nauka, te studia wzbogaciły cię? Przecież miałaś już tyle doświadczenia i w sumie jak zaczynałaś te implanty, to miałaś niezłych nauczycieli tu w Polsce.
No to nie byli tylko nauczyciele w Polsce, tak?
Ja
spędziłam sporo czasu w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie całe swoje życie poświęciłam tej nauce i uczę się tak naprawdę.
To co ci ten Frankfurt dał? Przecież tam przez 4 lata musiałaś jeździć. Tam jeździliście i
tak,
robiliście te przypadki.
Frankfurt był o tyle fantastycznym przedsięwzięciem, że był po pierwsze pierwszą taką możliwością w ogóle pójścia na wyższe studia związane z implantologią. Więc dla mnie to były drzwi takie, które chciałam otworzyć. To było usystematyzowanie tej wiedzy, którą już posiadałam. To była olbrzymia wiedza na temat w ogóle procesów regeneracji kości. Tak?
Mnie się wydaje, że te teorie, co uczyliście się i obserwowaliście, to tobie było dosyć łatwo z takim bagażem już doświadczenia też jakby odnieść do tych przypadków, które sama miałaś i które widziałaś, pewne zjawiska zachodziły. To chyba inaczej się postrzega, czy jakby internalizuje taką wiedzę, jak już się ma doświadczenie i widzi się pewnych pacjentów, pewne sytuacje kliniczne.
To
jak
były
to jest?
Studia masterskie, to nie były studia dla osób, które zaczynają działać na tym polu implantologii, tylko osoby, które już swoje doświadczenia miały. Dlatego, że to nie jest wydział dla początkujących. Wychodzi się stamtąd z tytułem mastera i rzeczywiście można się poczuć tym masterem.
Super. Monika, dla pacjentów teraz, bo pewnie duża liczba słuchaczy naszych to pacjenci, co jest najważniejsze? Powiedzmy, że jakby sukces całego leczenia to jest sukces zarówno lekarza, bo lekarz robi co wie, co umie, natomiast następną zmienną jest pacjent. Jak pacjent może pomóc sam sobie i pomóc temu teamowi, lekarz i pacjent i swoim implantom, co powinien robić? Co jest najważniejsze? Co nieprzestrzegane powoduje pewne komplikacje, co masz do czynienia, czy widzieć, czy u swoich, czy u obcych pacjentów?
Z punktu widzenia pacjenta, tak?
Tak.
Bo lekarz oczywiście odpowiada za zabieg, natomiast ja chciałam, i to też mówię wszystkim moim pacjentom, że tak naprawdę przy najlepszej wiedzy, przy największym doświadczeniu i przy zachowaniu wszystkich procedur i całego protokołu, tak naprawdę ja czy my lekarze jesteśmy w stanie wykonać 10% całej pracy, która świadczy o długoterminowym sukcesie.
10% zaledwie.
Tak, dlatego że to jest zabieg, to są wizyty kontrolne, a potem ten pacjent idzie w świat i ponieważ wizyty u dentysty nie są dla niego jakby najmilszą rzeczą, jaką może zrobić w życiu.
Są przyjemniejsze.
Jak on już się czuje tak bezpiecznie i tak pewnie, to on unika tych wizyt, mimo tego, że jest recalling, są ci pacjenci zapraszani, to oni często znajdują milion wymówek, żeby nie przyjść na tą wizytę kontrolną, a tak naprawdę w pierwszych latach mają obowiązek się pojawić co 6 miesięcy, potem raz w roku oraz zrobić przeglądowe zdjęcie diagnostyczne, tak, bo tylko na tej podstawie możemy sprawdzić kondycję tych implantów w kości i potem oni znikają i pojawiają się wtedy, kiedy się coś
się dzieje,
zaczyna dziać.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
To tak jak patrzymy na instrukcję, jak kupujemy coś nowego, jakąś nową elektroniczną rzecz, to instrukcję używamy tylko wtedy, jak już kompletnie nie wiemy, co gdzie podłączyć, jak co ma zadziałać.
Tak, tylko z tymi elektronicznymi rzeczami jest tak, że mamy rok, dwa lata gwarancji. Na implanty mamy 10 lat gwarancji. Niektóre firmy w ogóle prawie, że dają dożywotnią gwarancję na śruby. Natomiast no przede wszystkim pacjent po pierwsze ma obowiązek pojawić się w gabinecie na tej wizycie kontrolnej, musi dbać o higienę i podkreślę to słowo musi, bo niestety to nie jest tak, że dostajemy tak zwane trzecie zęby i ponieważ one są sztuczne, to już o nie dbać nie trzeba.
To są oporne,
to jest
tak, metal
błędne
się zepsuje.
Założenie. Tak. Płytka, kamień nazębny tak samo się odłoży na pracy protetycznej, na tych implantach, jak na własnych zębach, co skutkuje potem podobną chorobą, jak choroba przyzębia, czyli parodontoza. Jest to choroba, która w naszym języku jest określana periimplantitis, czyli jest to choroba bakteryjna, związana z narastającą płytką i kamieniem nazębnym wokół implantów i wtedy tkanki okalające, śruby oraz odbudowy protetyczne wchodzą w stan zapalny i wtedy zaczynają się problemy.
Pewnie zanik kości.
No, w efekcie końcowym jest to zanik kości.
I może doprowadzić do utraty implantu.
Tak.
Monika, powiedz, a trafiają się pacjenci na przykład z implantami od innych lekarzy, że są jakieś powikłania, które musisz naprawiać?
Tak, oczywiście, że się zdarzają, bo pacjenci krążą z różnych powodów. Czasami to są po prostu zmiany miejsca zamieszkania, zmiany gabinetów. Teraz jesteśmy dość wygodni, szukamy gabinetów, które mamy blisko miejsca zamieszkania, ale to nie jest tylko ten powód, tak? No, naszym zadaniem jest ocenić, czy te implanty są możliwe do uratowania, co z nimi zrobić. Sugeruję także, żeby może odszukał lekarza, który był odpowiedzialny za tą pracę.
Pewnie. A jako ten master, obserwując tych pacjentów i że są jakieś powikłania, co najczęściej? Co byś poradziła tym kolegom z mniejszym doświadczeniem implantologów? Z czego unikać? Co, jak robić? Czyli jakie najczęściej te powikłania, z czego one wynikają? Że lekarz zrobił tak, a nie inaczej. Co?
Przede wszystkim to najważniejsze to jest zaplanowanie tej pracy. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do wirtualnego programowania implantów, pochylmy się nad tym pacjentem, zróbmy mu tomografię, zróbmy dobre planowanie. Są programy dostępne naprawdę we współpracy z laboratorium, przede wszystkim planowanie. Nie odradzam młodym lekarzom operowania w odcinku przednim, bo takich powikłań jest najwięcej.
I one mają ogromne konsekwencje, bo to estetyczne, to pacjent widzi.
Estetyczne, tak, ale też zdrowotne są takie utraty wyrostka kostnego, czasami w odcinkach przednich, żeby doprowadzić tego pacjenta później do takiej estetycznej odbudowy, to są lata.
Także tu jedna uwaga dla pacjentów. Jeżeli lekarz mówi, żeby zrobić tomografię, trzeba zrobić tomografię, a przy zabiegach implantologicznych, a szczególnie z przodu, to ona jest konieczna. I to samo do lekarzy, implantologów. Jeżeli tych rozpoczynających, bo ci doświadczeni pewnie zawsze robią tomografię, w przednim odcinku szczególnie, to nie są łatwe implanty i konieczna jest tomografia. Pamiętam, rozmawialiśmy tutaj podczas podcastu z profesorem Wojtowiczem i praktycznie niezrobienie tomografii komputerowej.
Jest
jeżeli sprawa jest w sądzie, to jest błąd w sztuce i z tego się...
Tak, i z tego się ciężko wyplątać lekarzowi.
Dokładnie.
Natomiast jeśli młody doktor ma pacjenta z utraconą jedną jedynką i myśli sobie, no dobrze, to tutaj zaopatrzymy pacjenta, to jest proste, jeden implant, w ogóle jest świetny dostęp, wszystko widać, no i potem dopiero się zaczyna góra lodowa problemów.
Jasne. Proszę Państwa, moglibyśmy tak rozmawiać długo. Monika, gdzie można Cię znaleźć? Gdzie znajduje się Twoja klinika, Twój gabinet?
Mój gabinet znajduje się na warszawskim Mokotowie, w granicach ulicy Wilanowskiej.
A to zmieniłaś lokalizację, bo wcześniej byłaś na Bukowińskiej, tak?
To jest Bukowińska.
To jest Bukowińska.
To jest metro Wilanowska. Jeśli ktoś lubi skorzystać z metra i nie mieć problemów z parkowaniem, to jest autorski gabinet, gdzie zajmuje się głównie chirurgią, chirurgią szczękową, tak, a także innymi trudnymi przypadkami.
Periodontologia, naprawianie.
Periodontologia, tak, ale teraz to jest może dla pacjentów nowość, bo powstał taki dział stomatologii, który nazywam rehabilitacją narządu żucia. Czyli niekoniecznie są to pacjenci, którzy utracili zęby, mogą mieć własne uzębienia, z jakiegoś powodu mają bóle skroniowe, klosterowe, napadowe, bóle głowy.
I to od zębów, od zwarcia?
To jest...
Stawy skroniowe?
Stawy skroniowo-żuchwowe, tak. To są zaniżone relacje zwarciowe, to są starte zęby, to są nieprawidłowości zgryzowe.
Czyli proszę Państwa, z takimi, do pacjentów się zwracam z takimi problemami, do pani doktor Moniki Pordes na ulicy
Bukowińskiej
22. I jako bonus do tego odcinka dodajemy link do strony internetowej, więc bardzo łatwo Państwo znajdziecie. Pani doktor Monika, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również Państwu bardzo dziękuję i życzę zdrowia.
I życzymy zdrowia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.